Dziękujemy Państwu za wspólne świętowanie Międzynarodowego Dnia Uchodźcy. Dziękujemy za spotkanie. Na zakończenie niespodzianka. Jest z nami ktoś, kto na co dzień pomaga przybyszom, a przy okazji bardzo pięknie śpiewa. Wita Kazmirowa.
Tamtego wieczoru w kawiarni na Starym Mieście rozmawialiśmy o tym, jak żyje się w Lublinie przybyszom. Wśród zaproszonych gości była Wita, młoda Ukrainka, od kilku lat pracująca w Centrum Wolontariatu.
Boże, ja znam już, co ty budesz z nami w chramie swojemu, pit niebesami.
Choć słyszałam o niej dużo wcześniej, to właśnie jej śpiew. Ta smutna modlitwa za dotkniętą dramatem wojny Ukrainę sprawiły, że postanowiłam poznać historię Wity.
Zamyka pani oczy, gdy śpiewa. Dlaczego?
Odpływam w taki swój świat inny. To pomaga śpiewać sercem. Nie skupiam się wtedy na tym, co widzę, tylko na tym, o czym śpiewam. Jak człowiek mówi, to nie zawsze mówi to, co czuje i co myśli, tak? A zdaje mi się, takie moje prywatne, że nie można śpiewać o czymś, czego się nie czuje. Że to tak naprawdę jest bardzo powiązane z sercem. To jest takie prawdziwe. Od zawsze chciałam śpiewać i to było i jest moim takim marzeniem. Od małego tak dużo śpiewałam z mamą, bo moja mama śpiewa. I też jak siostry były młodsze, bo teraz się wstydzą już. Mam trzy siostry starsze. No ja byłam takim maluchem. Spędzaliśmy razem czas, tak? A jeszcze wtedy babcia żyła, świętej pamięci, która też pięknie śpiewała. A ogólnie wszyscy jakoś tak ładnie śpiewają u mnie w rodzinie. No i tak się zbierałyśmy wszystkie razem, wszystkie, bo to było tylko kobiece grono. I śpiewałyśmy na głosy różne piosenki. Mama szczególnie jest rozmiłowana w takich romansach, tak? Po polsku też będzie romansach. I jakoś ona właśnie tak uczyła mnie dużo, dużo piosenek. Teraz szkoda mi, że nie pamiętam już tego wszystkiego, a znałam mnóstwo jakichś takich właśnie takich dawnych, ludowych piosenek, pieśni. To były takie początki tak naprawdę, tak? Przy domowym stole. Pochodzę z takiej małej wioseczki, niedaleko Kamieńca Podolskiego. Tak kilkadziesiąt kilometrów mamy do Kamieńca. Tereny są górzyste, mamy rzekę. W moim życiu ogromną rolę odegrał Kościół. Moja rodzina nie była jakoś mocno praktykująca. Kiedy byłam mała, babcia chodziła do kościoła i później zaczęły chodzić siostry. I jak już chodziła starsza siostra, to ściągała ze sobą młodsze. No i oczywiście mnie. Ale co ciekawe było, że nie mieliśmy kościoła w swojej miejscowości. Tylko musieliśmy chodzić do kościoła, do takiej sąsiedniej wioski. No i to było tak mniej więcej 6-7 kilometrów przez takie góry, pagórki i lasy. Więc nieraz jak się wracało w nocy przez las, to było troszkę dreszczyk emocji, ale się wiedziało, po co się szło. A z kolei jeśli chodzi o szkołę, w mojej miejscowości, w mojej wiosce, była tylko szkoła podstawowa. Więc do takiej szkoły średniej trzeba było chodzić jeszcze do innej miejscowości. Więc jakby tak sobie rozrysować, no to jak mieszkałam tak po środku, no to trzeba było do kościoła iść w jedną stronę, a do szkoły w drugą. I czasami było tak, że się przychodziło ze szkoły, więc się wracało te 7 kilometrów ze szkoły i się szło w drugą stronę do kościoła. Tak się zastanawiam, jak teraz mnie lenistwo czasami dopada, tak myślę, kurczę, przecież chodziłaś tyle, nie? I jakoś dawałaś radę. No, tak czasami wracam do tych wspomnień.
Kiedy pojawiła się taka świadomość, że istnieje ten inny świat, ten większy świat, że jest coś innego?
Coś innego to znaczy, że trzeba zostawić swój próg i pójść, tak, i wyjść z tego, co już się zna. No i to był ten moment, taki pierwszy, tak?
Rідна мати моя, ти ночей не доспала і водила мене у поля край села, і в дорогу далеку. вишиваний на щастя дала, їм дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя дала.
Як мав 17 років, to nawet nie marzyłam o tym, żeby studiować za granicą, żeby gdzieś wyjechać. Te moje marzenia jakieś były takie bardziej takie przyziemne i taki wyjazd wydawał mi się taki nierealny wręcz. No i Pan Bóg chciał inaczej, pokierował tę moją drogę inaczej, stawiając dobrych ludzi na mojej drodze. Postawił taką osobę, która już studiowała w Lublinie na KUL-u, która mi powiedziała, że jest coś takiego, że jest Lublin, że jest KUL, uczelnia, która łączy naukę, kształcenie z wartościami, które jakoś wspólnie wyznawaliśmy, wyznajemy. No i to mnie bardzo urzekło, aczkolwiek nadal było takie odległe i takie nierealne. No i właśnie tak za namową właśnie tej osoby spróbowałam wystartować na uczelnię. Studia są płatne dla obcokrajowców, tak? A mojej rodziny nie było stać na to, żeby opłacić studia za granicą. No i Pan Bóg postawił jeszcze takie coś. I to takie coś odegrało bardzo ogromną rolę w moim życiu. Mianowicie jest to Fundacja Jana Pawła II, której byłam i jestem stypendystką. Jest to taka wspólnota osób na całym świecie, zrzeszonych wokół idei Jana Pawła II, który właśnie tę fundację założył. To nie jest jego imienia, tylko to jest właśnie jego dzieło własne, prywatne, i które wspiera młodzież z Europy Środkowo-Wschodniej i daje im szansę właśnie na taki start, na naukę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Byłam mega wystraszona, nie wiedziałam, gdzie jadę tak naprawdę. Jakoś ufałam, że będzie dobrze, ale tak naprawdę było we mnie dużo lęku. Nie wiedziałam, gdzie jadę, nie wiedziałam, co to będzie, języka nie znałam zupełnie. I dopiero wtedy, jak spotkałam innych ludzi tutaj, jak zobaczyłam też mnóstwo młodych ludzi z innych krajów też, którzy też opowiadali o swoich krajach i o tym, co się dzieje u nich w krajach. I to też dla mnie było takie, o kurczę, co tam jest zupełnie co innego, tak? A oni też mieli po 17 lat i też się bali, ale też mówili o swoim, nie? I to jest takie ciekawe doświadczenie też. Już nie pamiętam, kilkadziesiąt osób nas było wtedy, tak startowało. No, a że ja nie miałam w ogóle żadnej znajomości języka polskiego, absolutnie, no to za pierwszym razem się nie dostałam. No i wróciłam do domu po prostu, nie? Z tym, że wtedy już wiedziałam, czego tak naprawdę chcę, bo do tej pory jeszcze nie wiedziałam tak naprawdę. No i później po tym roku stwierdziłam, że dobrze, że tak się stało, bo tego roku potrzebowałam takie przygotowanie się w ogóle i psychiczne, i żeby zrozumieć, czego tak naprawdę chcę w życiu. I wystartowałam po raz kolejny. Dostałam się na nauki o rodzinie, które skończyłam, i też miałam później specjalizację pracownika socjalnego, czyli to było takie, to jest bardzo ciekawy kierunek właśnie, że tak sobie teraz myślę, i bardzo dużo wniósł w moje życie, jeśli chodzi o takie moje, jakąś moją formację, tak to określę, taką ludzką.
Tak było prawie 10 lat temu. Niewiele później Lubelszczyznę nawiedziła powódź, a dla Wity był to początek ważnego rozdziału w życiu – niesienia pomocy innym. Obecnie Wita Kazmirowa pracuje w Lubelskim Centrum Wolontariatu.
Kiedyś usłyszałam taką ładną definicję pomocy, czyli to pomoc, że możemy tę moc komuś dać, tak? Wiemy, skąd sami bierzemy moc, tak? Dla mnie to jest ważne, skąd ja biorę moc, i też wiem, że może w małym stopniu, tak? Bo nie zawsze się udaje też pomóc, ale w małym stopniu możemy pomóc, nawet, nie wiem, nawet uśmiechem, dobrym słowem. To niekoniecznie już musi być takie naprawianie świata, bo nie da się tak zupełnie. Ale dla kogoś możemy ten świat w małym stopniu zmienić, tak? W tych czasach, jak ja wyjeżdżałam, jak się uchowywałam, u nas na Ukrainie nie było jakieś takie bardzo znane pojęcie wolontariatu. Mówiono w szkołach, żeby się otwierać na inne osoby, żeby pomagać i tak dalej, ale nie było to jakoś tak popularne albo tak propagowane. Dopiero teraz widzę, obserwuję, też w związku z wojną niestety, że ludzie się mobilizują, tak, że się otwierają, że jadą gdzieś, że chcą pomagać. Tak bardzo aktywnie, faktycznie bardzo dużo ludzi. A wracając do tej pomocy mojej, tak się stało, że tak sobie pomyślałam, Panie Boże, nie będę szukała pracy, no bo przecież mam studia i muszę się ogarnąć, nie? Ale jakbyś chciał, to mi daj na pół etatu, nie? Tak sobie pomyślałam po cichu, nikt o tym nie wiedział. No i w ciągu 3 dni zadzwonił właśnie pan prezes, no, że w ramach takiego projektu poszukują osoby, która pochodzi z innego kraju, zna środowisko, zna problemy, z jakimi się borykają obcokrajowcy, a jednocześnie zna język i ma chęć pomocy. I czy chciałabym? No i powiedziałam, że chciałabym, ale tak się zaśmiałam, no bo Pan Bóg miał na to 3 dni, nie? I to zrobił. Centrum Wolontariatu pomaga w bardzo różnych miejscach i ma bardzo szeroką działalność, ale tak pod kątem działalności na rzecz cudzoziemców pomagamy zarówno osobom, które się ubiegają o ochronę, tak, o status, przyjaźnimy się z rodzinami, które już mają konkretny status, już są tutaj od wielu lat w Lublinie, ale też jakby staramy się jakoś pomóc tym osobom, które dopiero co przybywają. Było 3 mentorów od początku, polski mentor, perski mentor, którego mamy, i ukraiński, czyli do moich zadań należały osoby, które się komunikują w języku ukraińskim, polskim i rosyjskim.
Opieka nad nimi, pomoc.
No tak, zaczynając, nie wiem, od pomocy w tłumaczeniach w różnych miejscach. To też jest ciekawe, że byłam już na policji, w szpitalach, w sądzie. Dużo historii jest takich trudnych. Takim najbardziej chyba dla mnie trudnym był przypadek pana, który nagle jakoś się pojawił. Starszy pan z Ukrainy. I tak naprawdę nie wiedziałam najpierw, o co chodzi, bo jakaś pani go do nas skierowała przez przypadek, tak niby, nie? I się okazało, że ten starszy pan przyjechał do Polski, ponieważ poszukiwał swojego syna, który gdzieś nagle ślad po nim zaginął, nie? I nie wiedział, gdzie on jest. I ten pan bez znajomości języka po prostu przyjechał w ciemno, nie miał gdzie mieszkać w ogóle. No i jakoś tam powolutku ta historia jego się wyklarowała. No i się okazało, że ten jego syn zginął tutaj w Polsce. Zginął w wypadku samochodowym. Pod każdym względem ten pan potrzebował pomocy tak naprawdę, nie, bo nie miał gdzie mieszkać, nie wiedział, co ze sobą zrobić. Poza tym był jakby zdruzgotany tymi informacjami, które się dowiadywał. Najpierw było takie dochodzenie, co w ogóle się stało, więc był sąd. Trzeba było wszystkie te akta chodzić z nim, dowiadywać się, nie? Pojechaliśmy też wspólnie na to miejsce wypadku, gdzie to było, do tego domu, gdzie mieszkał syn. Więc rozmawialiśmy z tymi osobami, które go znały. Później ten pan chciał poszukać pracy. No i też ciężko było znaleźć pracę bez znajomości języka ogólnie.
Chciał już zostać w Polsce.
Czyli on nie chciał zostać, tylko on sobie wymyślił tak, że... Czyli wymyślił. Nie wymyślił, miał taką potrzebę. Bo ten syn został pochowany na takim bardzo odległym cmentarzu. Nie? Więc też jakby pojechaliśmy tam, towarzyszyliśmy temu panu. Dla mnie to był ciężki moment. Musiałam, no, czyli nie musiałam, towarzyszyłam osobie, która stała w gronie swojego syna. No i to było trudne, aczkolwiek potrzebne. No i ten pan bardzo chciał, żeby zapracować na grobek dla tego syna, bo ten taki był taki grób usypany z ziemi. No i najpierw były poszukiwania pracy. No, widzieliśmy, że to jest mało realne tak naprawdę, no bo ciężko było znaleźć dla niego pracę. Wtedy bardzo nam pomogła grupa osób, które nas wspierają. Grupa pomagająca właśnie uchodźcom. To jest zespół, który powstał przy Kościele Dominikanów. Po prostu wsparli zakup tego nagrobka. No i wdzięczność tego pana po prostu była niezmierna. Tak, on już później musiał wyjechać, bo wiza mu się kończyła. I wyjechał do domu, no to przysłałam dla jego rodziny zdjęcie tego nagrobku, nie? Utrzymujemy jakby kontakt z tą rodziną, tak? Już wiem, że też dużo problemów mają tam, w miejscu zamieszkania, ogólnie i zdrowotnie, i ogólnie przez sytuację polityczną. No a też widziałam, że dla nich to był gest taki naprawdę ogromny, tak? Że oni doświadczyli tej dobroci i byli bardzo wdzięczni za to okazane dobro.
Maja! Начинается посадка на скорый поезд международных линий Брест.
Latem 2016 roku na dworcu w białoruskim Brześciu zaczęły gromadzić się rodziny czeczeńskie, którym Polska Straż Graniczna uniemożliwiała złożenie wniosku o status uchodźcy. Z biegiem czasu sytuacja stawała się krytyczna. Jedną z niosących pomoc Czeczenom była Wita.
Historia Czeczenów, tak, z dworca, pojawiła się w moim życiu za pośrednictwem właśnie tych Czeczanów, których znam tutaj z Polski. No bo słyszeliśmy wszyscy, że coś się dzieje w Brześciu. Tak naprawdę nikt nie wiedział, czy to są prawdziwe fakty, czy nie są prawdziwe, czy to jest tylko z gazet i ktoś to nawymyślał. Ciężko było jakby znaleźć prawdę w tym wszystkim. No ale zaczęły coraz częściej mówić właśnie takie nasze znajome osoby, tak, że a mój kuzyn, a mój wujek, a mój ktoś tam jest, nie, ktoś tam utkwił i nie może przejść i ma taki problem, taką sytuację. No i z centrum wolontariatu wyszedł pomysł, żeby pojechać, żeby zobaczyć, pomóc na miarę swoich możliwości. No i jak po raz pierwszy jechałam, to jakby miałam dwie konkretne rodziny, do których jechałam, które miałam zadanie znaleźć, tak? Jakieś tam rzeczy też kupiliśmy tutaj w Polsce dla nich ciepłe, no bo to było już późną jesienią, a oni byli w ogóle bez ubrań, tak? Ciepłych, bo nikt się nie spodziewał, że tyle tam będą. No i też jechałam z jedną panią Czeczenką, jeśli chodzi o ten pierwszy mój wyjazd, co było bardzo pomocne później, jak się okazało, no bo jakoś też tym osobom było ciężko zaufać komuś obcemu, bo też tyle ludzi już nimi się interesowało, że po prostu nie wiedzieli, komu można ufać, a komu nie. No i dzięki tej pani Czeczence mogłam wejść w zaufanie bardziej, no bo też nie wiadomo, kim jestem, tak, i w jakim celu przychodzę.
Jak rozpoznać prawdziwe intencje, prawdziwe powody migracji?
Nie odpowiem pani na to pytanie, jak rozpoznać prawdziwe intencje. Cały czas będąc z innym człowiekiem możemy uwierzyć, tak, albo nie uwierzyć. I tak naprawdę w takich relacjach międzyludzkich, czasami po kilku latach, nie wiem, przyjaźni z kimś się dowiaduje, że ktoś się ukłamywał, więc ciężko tutaj mówić, że możemy w jakiś sposób rozgryźć, tak, intencje innej osoby. A na przykład sytuacja sprzed kilku dni, tak, która jest w mediach, tak, że chłopak został deportowany do Czeczenii i został tam porwany, tak? Więc jakby to też pokazuje, że no nie są to wymyślone historie, tak? Że faktycznie coś grozi komuś w kraju jego pochodzenia. Najważniejsze takie powody, które wymieniają osoby, które szukają schronienia, że są prześladowani, tak, że są zmuszani do udziału w wojnie w tym czy innym kraju, a nie chcą brać udziału w zabijaniu ludzi. No i później jak odmawiają, no to sami są ścigani, albo oni, albo ich rodziny. Szczególnie jeśli chodzi o dzieciaki, tak, o dzieciaki, 14-latków na przykład, chłopaków, tak. To są jeszcze małe dzieci, tak, a już są zmuszani do tego, żeby uczestniczyć w wojnie. No i często matki wyjeżdżają z takimi dziećmi, żeby schronić się po prostu przed tym.
Teraz są zmuszani, żeby walczyć na Ukrainie, w Donbasie.
Tak, w Donbasie albo w Syrii. No osobiście jakby wtedy, jak byliśmy w Brześciu, tak, to też jeden pan mówił, że właśnie jego rodzina jest ścigana przez to, że on odmówił udziału w wojnie na Donbasie, bo on powiedział, że nie będzie zabijał Ukraińców. No i od tego wszystko się zaczęło, tak, i później sam musiał uciekać z rodziną, z dziećmi.
Jedzie pociąg z daleka, na niego konieczyka, konduktorze laskały, zawieź nas do Warszawy.
Ja mam to szczęście, że jestem w środowisku wielokulturowym i otwartym na innych ludzi. I to chyba jest dla mnie takim azylem moim prywatnym. Ale jeśli mam być szczera i mam porównać sytuację sprzed 10 lat do tej, co jest teraz, no to trochę się jednak pozmieniało w postrzeganiu obcokrajowców, aczkolwiek też ciężko mi jest powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, tak? Bo prowadzę zajęcia dla dzieciaków na przykład o Ukrainie. Często wkręcam, że nie mówię na początku, skąd jestem, później zgadują już. Ale mówię, że jak widzicie kogoś, kto jest obcokrajowcem, i on coś rozrabia i robi coś nie tak, to zwróćcie mu uwagę, no bo to nie jest fair, żeby robił coś nie tak, to go nie broni, że jest obcokrajowcem. Ale jeśli nie robi nic złego, jeśli jest po prostu, zachowuje się uczciwie i tak dalej, to też nie zrzucajcie na niego winy wszystkich, po prostu wszystkich przedstawicieli jego narodowości, no bo każdy odpowiada za siebie, tak? ja będąc sobą odpowiadam za siebie, ale mam z tyłu głowy, że no, to jak ja się zachowuję rzutuje siłą rzeczy na to, jak są postrzegani Ukraińcy. I też mnie bardzo boli to, jak na mnie ktoś zrzuca, że ktoś z moich rodaków gdzieś tam narozrabiał i że wszyscy Ukraińcy są tacy, a nie inni, nie? No nie można ludzi traktować stereotypowo, no bo nie każdy odpowiada za każdego tak naprawdę.
Jako Ukrainka doświadczyła pani czegoś niemiłego?
No tak jak mówię, ja mam szczęście do ludzi, dzięki Bogu. Ale z takich jakichś przykrych rzeczy, no to spotkałam się z twierdzeniem takim odnośnie Ukrainek, dosłownie dziewczyn, tak? Że są takie łatwe, łatwo dostępne, tak dalej. No nie będę używała tych słów, których słyszałam. No teraz jakoś przepracowałam to w sobie już, tak? Mam dystans do tego wszystkiego. No ale wtedy jako 17-latki, 18-latki mnie to bardzo bolało, bo nie wiedziałam, dlaczego słyszę takie teksty o innych dziewczynach, czy w swoją stronę. No i też nie wiedziałam, dlaczego tak jest, tak? Teraz już wiem, ale też do końca się z tym nie zgadzam.
Miejsce drugie. Wita Kazmirowa.
Wiosną tego roku Wita postanowiła wystartować w konkursie You Can Sing It dla cudzoziemców.
Gratulujemy.
Śpiewa od takiego.
Tak. A miłość do muzyki odziedziczyła po rozśpiewanej mamie, więc dziękujemy bardzo mamie.
A
i piosenka
Wita
będzie o mamie.
O mamie. Ave Maria Piotra Rubika z dedykacją dla Maryi, której, jak mówi sama Wita, bardzo wiele zawdzięcza.
Wita Kazmirowa.
To był You Can Sing It dla obcokrajowców w Łodzi. Dowiedziałam się od koleżanki w pracy, bo zadzwonił jakiś pan i że szukają obcokrajowców, a że my współpracujemy z obcokrajowcami, no to akurat. No i tak pomyślałam, a co, może pójdę? Chociaż w sumie do ostatniego nie wiedziałam, czy mam tam iść, czy nie iść, no ale się zgłosiłam. Było bardzo miłe towarzystwo jurorów. Zaśpiewałam piosenkę. No i powiedzieli mi, że jestem przyjęta do finału, który się odbędzie w Łodzi w czerwcu. To mega piękne doświadczenie, bardzo piękne. I ten konkurs był też skierowany do nas, jako obcokrajowców, ale też do Polaków, tak? Żeby pokazać, że właśnie to warunek był taki, że obcokrajowcy mieli zaśpiewać piosenkę polską. Czyli też jakby nauka niektórych bardzo wiele kosztowała, tak? Bo dla mnie już mniej językowo, tak? Musiało to kosztować starań. No ale na przykład dla kogoś z Ekwadoru czy z jakichś innych krajów dalekich, bardzo odległych, no to już było trudniejsze.
To taka metoda integracji.
Tak, bo, tak. Właśnie taki cel mieli organizatorzy i im to się udało.
A dlaczego pani zaśpiewała tę, a nie inną piosenkę?
Zaśpiewałam piosenkę Ave Maria Piotra Rubika. Tak jak tam napisałam, bo trzeba było napisać kilka słów o tym, dlaczego się wybrało tę piosenkę, no to napisałam tak, jak czułam, tak, że zaśpiewałam tę piosenkę dla mamy, bo tak mówię, że dla mamy, tak ją nazywam, ponieważ bardzo wiele jej zawdzięczam. I to mogę powtórzyć, bo jeśli chodzi o Maryję, o mamy, to jakoś w ciągu ostatnich lat, ja to tak określam, zaczęła jakoś dużo rozrabiać w moim życiu. To znaczy dużo działać. Jej zawdzięczam tak naprawdę wiele z tego, co w moim życiu się dzieje i jak niektóre rzeczy postrzegam.
Myślę, że widzi pani, że to jest taki kryzys w świecie teraz. Że o kościele, o duchownych mówi się tylko w kontekście negatywnym. Właśnie teraz to przeżywamy na dniach. No i też statystyki pokazują, że młodzi ludzie odchodzą od kościoła.
Ktoś z księży kiedyś powiedział ładne zdanie, już nie pamiętam kto, ale że księża są podobni do samolotów, że mówi się tylko o tych, którzy spadają. I to jest bardzo mocne stwierdzenie. Też nie dotyczy tylko księży, tylko ogólnie chyba o wszystkich wierzących, jak są postrzegani. Przede wszystkim jesteśmy ludźmi, tak? Każdy ma swoją drogę i każdy ma wolność, którą został obdarzony. No i każdy tak naprawdę dokonuje wyborów, tak mniej lub bardziej dobrych czy trafnych. No ale tak mi się zdaje, to moje prywatne zdanie, że więcej się wymaga tak od ludzi wierzących w kontekście prawdy, stanięcia w prawdzie i życia w prawdzie. Bo jeśli ktoś jest wierzący, a jest obłudny, taki dwulicowy, no to wtedy tak jak z Ukraińcami, tak jak ktoś jeden narozrabia, to już później wszyscy Ukraińcy są źli. No i tutaj też możemy to twierdzenie zastosować, tak? Jak ktoś zachowuje się tak, a nie inaczej, a twierdzi, że jest wierzący, no to później wszyscy wierzący są źli. A też dużo też zależy od ludzi właśnie wierzących, od tego, jakie świadectwo życia dają. Ale to jest droga, tak? I to jest droga codziennych wyborów, tak? Walki ze sobą i z tym, co zrobię dzisiaj po prostu. Tak mocno doświadczyłam tego, że mogę być takim Bożym narzędziem, że nawet nie wiem, że Pan Bóg coś działa. Nie miałam takiej intencji, tak? Czy nie wiedziałam, że tak się stanie. I to jest niesamowite i chyba o to w tym wszystkim chodzi, tak? Być narzędziem po prostu.
Kazimierowa.
Ukraina.